Witam wszystkich serdecznie. Piękny niedzielny poranek, przedświąteczny już, jako niedziela. A dzisiaj nie będzie o palmach. Teraz tak sobie uświadomiłem, bo dzisiaj tak oficjalnie chyba niedziela palmowa jest, tak? W kościele rzymskokatolickim obchodzona, ale nie będzie dzisiaj o palmach. Ale będzie inny temat, troszeczkę związany z czasem, w który wchodzimy. Jako mam w zwyczaju często nawiązywać w kazaniach do czasu, który niedługo nadejdzie, czasu świąt zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa, aczkolwiek nie będę skupiał się na samych świętach, bo tych kazań pewnie będzie kilka jeszcze, które będą nawiązywać, ale chciałbym nawiązać do jednej postaci. Ostatnio, kiedy tutaj stałem, mówiłem o przykładzie, o takim dobrym przykładzie brata, który się nazywał Tymoteusz, pamiętacie? I on może być dla nas bardzo dobrym przykładem. I również bardzo dobrym przykładem może być inna postać, aczkolwiek w trochę innym znaczeniu. Przykładem jako ostrzeżeniem dla nas. Przykładem, który też został dosyć dobrze opisany i pewne sytuacje zostały dobrze opisane w tragicznym momencie. Myślę, tą postacią jest Poncjusz Piłat. I o nim chciałem dzisiaj troszeczkę więcej powiedzieć. O nim też będzie mowa, na pewno w bardzo negatywnym świetle w najbliższym czasie, tak? Świat oczywiście obwinia Piłata o to, że wydał Jezusa Chrystusa i to, że wydał, to jest prawda. Natomiast cała sytuacja, która miała miejsce, jest poniekąd sytuacją tragiczną. I wczoraj, kiedy przygotowywałem się do tego słowa, to pomyślałem sobie, że szczerze mówiąc, bardzo mu będę współczuł, kiedy stanie przed Jezusem Chrystusem. Tak, mówię to z pełną odpowiedzialnością, będę mu współczuł, dlatego że myślę, że on, tak jak będziemy czytać, w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. I to jest tragiczne, kiedy będzie skonfrontowany twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem i będzie musiał jeszcze raz spojrzeć mu w oczy, prawda? Tylko trochę w innym kontekście już. Ale nie chcę na tym tylko się skupiać, chciałbym bardziej, abyśmy popatrzyli się na całą tą sytuację, która miała miejsce tam w Jerozolimie, w niewielkim czasie przed ukrzyżowaniem Pana Jezusa Chrystusa i dotyczyła właśnie Poncjusza Piłata. Jeżeli chodzi o Poncjusza Piłata, jest to postać udokumentowana stuprocentowo właściwie przez historyków, tak? Nikt nie ma wątpliwości, że on był, że był prokuratorem tam w Judei. Nikt nie ma wątpliwości, że był w tym czasie właśnie prokuratorem. Zresztą sam widziałem, kiedy byłem w Izraelu, widziałem ten kamień węgielny, który był wmurowany w jego dom. On miał dom w Cezarei nad morzem i tylko przyjeżdżał do Jerozolimy, do Judei, aby po prostu wykonywać swoje obowiązki. Był urzędnikiem państwowym, można powiedzieć, na dzisiejsze czasy. I miał swoją funkcję prokuratorską, tak? Prokurator miał troszeczkę inną funkcję niż teraz. Prokurator dzisiaj zajmuje się tylko oskarżaniem. Natomiast on miał podwójną funkcję, bo on miał funkcję prokuratora i sędziego. Czyli zarówno wydawał wyroki, jak i zdecydował, żeby je wykonywać. Tak? I oskarżał ludzi i miał moc tego człowieka po prostu zlikwidować, tak? Jak to się mówi brzydko, albo wykonać inny wyrok, prawda? Więc to są te dwie funkcje połączone, i sędziego, i prokuratora. I chciałbym, żebyśmy otworzyli z mojej ulubionej Ewangelii, z Ewangelii Jana, właśnie ten fragment, który mówi o tej konfrontacji Piłata z Jezusem Chrystusem. Przeczytali go. Będziemy sięgać do innych miejsc też, ale to będzie takim naszym głównym słowem dzisiaj, głównym podstawowym fragmentem. 18 rozdział od wersetu 28 będziemy czytać. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc: gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Piłat: weźcie go, osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, które wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Przepraszam. Rzekł mu tędy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę i przyodziali go w płaszcz purpurowy. A podchodząc do niego mówili, witaj król żydowski. I wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy ujrzeli go arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat, weźcie go i wy ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa, skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat, ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus, nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Odtąd Piłat starał się go wypuścić. Ale Żydzi krzyczeli głośno, jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat tędy usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabbata. A był to dzień przygotowania paschy, około 6 godziny i rzekł do Żydów, oto król wasz. A oni zawołali, precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat, króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani, nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową, wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. Do tego momentu może przeczytamy. Czy ktoś z was zwrócił uwagę, ile razy Piłat powiedział, że nie widzi winy w Jezusie Chrystusie? Ktoś zwrócił uwagę, czy nikt nie zwrócił uwagi? Trzy razy było wypowiedziane, wczoraj policzyłem, ale to jest też potwierdzone w Ewangelii Łukasza w 23 rozdziale, jak chcecie, to możecie sprawdzić, w wersecie 22. Wtedy on po raz trzeci odezwał się do nich. Cóż złego ten uczynił? Trzy razy ma, wiemy, że ma pewną symboliczną, pewne symboliczne znaczenie w Słowie Bożym. Szczególnie kiedy to się kręci wszystko wokół śmierci Jezusa Chrystusa, prawda? Wokół Piotra pamiętamy, kiedy zarówno w tym negatywnym świetle było to pokazane, jak i w pozytywnym, kiedy go miłował, prawda? Czy kiedy się go wyparł. I tutaj też Piłat trzy razy powiedział, że nie widzi winy w Jezusie Chrystusie. I te trzy razy mi się wydaje, że ma to o tyle mocne znaczenie, że podkreśla wagę tej sytuacji. Podkreśla moc tej sytuacji. Pan Jezus jakby też oczekiwał, żeby trzy razy było coś potwierdzone, że to nie jest przypadek, tak? Że to nie jest przypadek. Piłat też trzy razy powiedział, że nie widzi winy w Jezusie Chrystusie. I teraz tak, moją tutaj rolą nie będzie wybielanie absolutnie Piłata, ale chcę wam pokazać troszeczkę z innego światła całą tą postać. Ze światła właśnie urzędnika, który przybywa do Judei, prawda, i ma wydać wyrok na Jezusa Chrystusa. I ma konfrontację z Jezusem Chrystusem w tym momencie, taką bezpośrednią konfrontację. I ważna rzecz, ani Piłat nie był lubiany w Judei, to też ze źródeł historycznych wynika, między innymi za to nie był lubiany, że kiedy budował ten trakt, nie pamiętam jak to się nazywa, taki trakt tam jest zresztą odkopany, jest w Jerozolimie w tej chwili, można go obejrzeć, to wykorzystał na to pieniądze ze skarbca świątynnego, dlatego Żydzi nie bardzo go kochali za to, co zrobił, ani on nie lubił za bardzo tej swojej roboty, słuchajcie, mieszkał nad morzem, jechał tylko wtedy, kiedy musiał. Ale po prostu wiecie, jak to jest, tak jak i dzisiaj. Jak się ma dobre stanowisko, wiążą się z tym dobre profity, dobre korzyści, to nie trzeba wcale kochać swojej roboty, ale po prostu się ją wykonuje, tak? I jego zawsze ściągali, jak trzeba było, wiecie, tak jak tutaj Żydzi powiedzieli, będziemy zresztą czytać, my nie możemy wydawać wyroków, tak? W tego typu wyroków. Musimy mieć klepnięcie tutaj władz rzymskich na to, tak? Nie możemy sami ferować wyroków. Możemy kogoś oskarżyć, ale nie mamy mocy sprawczej, żeby takiego człowieka skazać. I on był do brudnej roboty zazwyczaj ściągany, prawda? Kiedy byli jacyś złoczyńcy, łobuzy, tak, kiedy był konfrontowany z różnymi przestępcami. I co ciekawe też, to oczywiście są źródła historyczne, o których czytałem, on zazwyczaj nie wnikał w to, czy człowiek był winny, czy niewinny. Przychodził człowiek, który był oskarżony, on go po prostu skazywał i do widzenia. Natomiast tutaj, zobaczcie, sytuacja wygląda nieco inaczej. I myślę, że dlatego, że kiedy jest taki prokurator, kiedy jest człowiek, który się zajmuje przestępcami, to on odróżnia ludzi, prawda? Kiedy ma do czynienia z ludźmi, którzy, tak jak dzisiaj, z jakąś patologią, prawda, czy z ludźmi, którzy są, nie wiem, notorycznymi przestępcami, przyjdzie człowiek, który po prostu normalnie żyje, normalnie funkcjonuje, to taki człowiek jest w stanie odróżnić go. I myślę, że z Jezusem było podobnie. On widział, że to jest ktoś wyjątkowy. On widział po prostu, że ten człowiek nie zasługuje na to, co zresztą z tego tekstu widać, prawda, o czym mówię, tak? Że on nie mógł się w nim doszukać winy. Ale okej, czytamy dalej tutaj. Jana, wracamy do naszego 18 rozdziału. Potrzebowali Żydzi, prawda, tego potwierdzenia, klepnięcia właśnie prokuratora rzymskiego i w 18 rozdziale, w 28 wersecie właśnie czytamy o tym, tak? Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano, ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożywać wieczerze, tak? Więc przyszli do niego w tym momencie i co dalej się dzieje? Tak jak mówimy, on po prostu wykonywał swoje obowiązki, to co miał robić jako prokurator rzymski. No i co tu się dzieje? W 30 wersecie czytamy, odpowiedzieli mu mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie, tak? Bo Piłat powiedział, po co mi go przyprowadziliście, tak? Po co ja mam sądzić tego człowieka? No i Żydzi mu odpowiadają, po co? Odpowiedzieli mu mówiąc, gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. Piłat swoją drogą miał żonę, nie wiem, zresztą wiecie, że miał żonę, tak, bo Słowo Boże o tym mówi. I też niektóre źródła mówią, że żona się nawróciła, była chrześcijanką. I też wiadomo, że słyszał dużo dobrego o Jezusie Chrystusie od niej. Zresztą będziemy do tego dojdziemy, że przysłała mu ta żona list, prawda, w którym prosiła go, żeby nie czynił tego wyroku, żeby nie wydawał tego wyroku. Ale Piłat w pewnym momencie zrozumiał, że on jest takim narzędziem właśnie do klepnięcia tego, co Żydzi postanowili. W 31 wersecie o tym czytamy. I rzekł im Piłat, weźcie go i osądźcie go według waszego zakonu. Rzekli mu Żydzi, nam nie wolno nikogo zabijać, tak? Czyli pierwsza reakcja Piłata była taka, weźcie go stąd, wy go osądzajcie. Macie z nim problem, to wy go osądzajcie. Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. I wiecie, ta zasada jest potwierdzona. Chciałbym, żebyśmy otworzyli jeden fragment w Dziejach Apostolskich, z Dziejów Apostolskich, z 18 rozdziału. I tu jest taki fragment o Galionie i Pawle, od 12 do 17 wersetu. 18 rozdział Dziejów Apostolskich, od wersetu 12 do 17. A gdy Galion był prokonsolem Achai, powstali jednomyślnie Żydzi przeciwko Pawłowi i stawili go przed sądem, mówiąc, człowiek ten namawia ludzi, aby oddawali cześć Bogu niezgodnie z zakonem. A gdy Paweł miał już usta otworzyć, rzekł Galion do Żydów, gdyby chodziło o jakieś bezprawie albo niegodziwy czyn, ująłbym się rzecz zrozumiała za wami Żydzi. Skoro jednak spór dotyczy słów, nazw i waszego własnego zakonu, sami się tym zajmijcie. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I przepędził ich z sądu. I zobaczcie, to jest dokładna zasada, która wtedy obowiązywała. Żydzi, jeżeli chodzi o swoje sprawy związane z zakonem, sami się zajmowali tym. Oni byli odpowiedzialni za to. Sanhedryn był odpowiedzialny za to, żeby prawda, rozwiązywać takie spory, takie kwestie. Natomiast Żydzi nie chcieli się w to mieszać. Żydzi się mieszali tylko wtedy, kiedy było ewidentne przestępstwo, kiedy było przekroczenie prawa, tak, które było ustalone. Tak? Przepraszam, Rzymianie, tak, Rzymianie, przepraszam, dziękuję za podpowiedź, tak. Rzymianie, oczywiście, oni mieli nadzór nad Judeą, czy nad innymi wtedy tymi obszarami, prawda, ówczesnego świata i oni kontrolowali to, byli odpowiedzialni, taki prokurator, taki Piłat był odpowiedzialny bezpośrednio przed cesarzem. Jego interesowało, żeby był porządek w takiej prowincji, tak. A to, co Żydzi tam według sobie uznawali, czy nie uznawali, to on im to zostawiał. I tutaj sytuacja wyglądała podobnie. Piłat nie chciał się mieszać w tę sprawę. On nie widział przestępstwa, takiego fizycznego przestępstwa w Jezusie Chrystusie, tak? I nie mógł się go doszukać. I wiecie, i problem polegał na tym, że Żydzi chcieli koniecznie rękami Piłata skazać Jezusa Chrystusa, a Piłat nie bardzo miał podstawy do tego. Więc co się dzieje dalej, zobaczcie. Sytuacja się rozwija. I co? Co oni wymyślili takiego? Chciałbym, żebyśmy przeszli na chwilę do Ewangelii Łukasza jeszcze raz. Będziemy się poruszać między tymi dwoma Ewangeliami, bo... różne szczegóły ewangeliści pisali w tej sytuacji, które może nie są zawarte w obydwóch, ale są wspomniane właśnie niektóre fakty. Zobaczcie, co Żydzi wymyślili. 23 rozdział, 2 werset. I zaczęli go oskarżać, mówiąc: stwierdziliśmy, że ten podburza nasz lud i wstrzymuje go od płacenia podatku cesarzowi i powiada, że on sam jest Chrystusem, królem. Zobaczcie, tutaj już przechodzą z innym frontem, tak? Nie zadziałało to, że jest królem żydowskim, tak? Po prostu to argument spłynął, więc szukają innego argumentu, żeby Piłat po prostu zainterweniował, tak? Oszukuje. Aha, to jakiś przestępca jest, złodziej, prawda? Namawia do tego, stwierdziliśmy, że podburza lud, tak? I wstrzymuje go od płacenia podatków cesarzowi, tak? No więc to już jest podstawa, prawda? Kiedy prokurator może zainterweniować, no bo jest stwierdzone jakieś przestępstwo, tak? Podatkowe przestępstwo to się dzisiaj nazywa, tak? Wtedy też to było przestępstwem. I co się dzieje w tym momencie? Powiedzieli, że jest winny, tak? A w trzecim wersecie czytamy, jak zareagował Piłat. I zapytał go Piłat, mówiąc: to ty jesteś królem żydowskim? On odpowiadając, że kto ty mówisz, tak? I teraz chciałbym, żebyśmy znowu wrócili do Ewangelii Jana, kontynuowali ten fragment Ewangelii Jana w 18 rozdziale od wersetu 33. Co się dzieje dalej? Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu tędy Piłat: a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: stąd sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: co to jest prawda? A to, że wyszedł znowu do Żydów... Może tutaj się zatrzymam, tak? Więc nastąpiła konfrontacja między Piłatem a Jezusem. I co się stało? Co Jezus robi w tym momencie? Jak rozmawia z Piłatem? Głosi mu Ewangelię. Nie wiem, czy widzicie. Głosi mu prostą Ewangelię. Jestem z innego świata, prawda? Jestem królem, ale królem innego świata. Nie tego tutaj fizycznego świata, ale innego świata, prawda? Głosi mu Ewangelię. Jaka jest reakcja Piłata? Tutaj jest istotne. A co to jest prawda? Słuchajcie, czy słyszeliście, spotkaliście się kiedyś już z takim stwierdzeniem przy głoszeniu Ewangelii, co to jest prawda? Bardzo często chyba, prawda? Panie, a gdzie jest prawda? Tyle tych prawd jest na świecie, gdzie jest prawda? Co to jest prawda? Nie? Ile razy ludzie to powtarzają, kiedy mówimy o Królestwie właśnie Bożym: a Panie, co to jest prawda? I Piłat zareagował podręcznikowo, można powiedzieć. Tak samo jak większość ludzi reaguje: a co to jest prawda? I wyszedł, obkręcił się napięcie i wyszedł. Nie wnikał dalej, prawda? Nie pytał Jezusa dalej, co to jest ta prawda, prawda? On nie był zainteresowany tym, żeby rozwijać ten temat, tylko myślę, że to było tak: a co to jest ta prawda, tak? I czytamy, że nic się dalej nie działo, po prostu wyszedł. Tak reagują ludzie dzisiaj, tak? Pytają się, a co to jest prawda, ale nie robią nic z tym więcej. I to był pierwszy problem Piłata. To był pierwszy podstawowy problem Piłata, który go zgubił ostatecznie. Że nie wnikał dalej, co to jest prawda. Wrócił do swoich obowiązków, wrócił do wypełniania tego, co miał robić, do swojej pracy jako prokurator. Dalej działał to, z czym miał działać, ale zbagatelizował to, co powiedział Jezus. No owszem, zapytał, co to jest prawda, ale nic z tym więcej nie zrobił. I to jest problem ludzi dzisiaj. Zrobił dokładnie to samo, co Piłat zrobił. Owszem, może zapytają: o, a co to jest prawda, tak? Ale dalej nie szukają tego, co to jest faktycznie ta prawda. Nie próbują faktycznie odpowiedzieć sobie na to pytanie. I to ich gubi tak samo, jak zgubiło Piłata ostatecznie, tak? Dokładnie ta sama zasada, dokładnie ta sama mechanika, można powiedzieć. Dobrze, idźmy dalej. A więc po ludzku może Piłat chce dobrze, tak? Jako urzędnik, tak? Chce dobrze wykonywać swoje obowiązki. Ba, myślę, że nawet więcej niż chce. Myślę, że widzi, że Jezus rzeczywiście może być kimś wyjątkowym. No ale co robi? Chce oczywiście zrzucić się odpowiedzialność przede wszystkim. Tak? I czytamy, wróćmy znowu do Ewangelii Łukasza. Możecie sobie tam zakładkę zrobić w tym fragmencie, bo będę się przemieszczał jeszcze chwilę między tymi Ewangeliami. 23 rozdział. 23 rozdział, werset od 6. Piłat zaś, usłyszawszy go, pytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem, a dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Co zrobił? Odesłał do króla żydowskiego, prawda? Powiedział, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. To nie mój problem. Ja nie widzę w tym człowieku problemu, nie widzę, nie chcę brać odpowiedzialności za to. Wysyła go do Heroda, tak? I co się dzieje tam dalej, kiedy go wysyła do Heroda? A dowiedziawszy się, że jest poddanym Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach był właśnie w Jerozolimie. Herod tędy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz ten nie miał, nic mu nie odpowiedział, a byli przy tym obecni arcykapłani uczeni w piśmie, gwałtownie go oskarżając. Wtedy Herod z żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przebrać we wspaniałą szatę i odesłał z powrotem do Piłata. Co zrobił Herod? Zrobił dokładnie to samo. Też nie wziął odpowiedzialności, też nie chciał brać odpowiedzialności za Jezusa, z powrotem go odesłał do Piłata. No tak naprawdę nikt nie chciał się nim zająć, tak? Ale to pokazuje też, że 23 rozdział, w 14-15 wersecie czytamy takie słowa, dalej, kartkę dalej. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych i lud, zobaczcie, co powiedział. Rzekł do nich, przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. A Herod także nie. Zobaczcie, dwóch władców, którzy byli odpowiedzialni w tamtym czasie za tą prowincję, prokurator Piłat z jednej strony, ze strony rzymskiej, Herod ze strony żydowskiej, mówią, że nie widzą winy w tym człowieku. Tak? Więc ja jestem skłonny powiedzieć, że oni nie byli chętni, żeby od razu go kazać na śmierć. Może na biczowanie, tak jak rzeczywiście, co też jest straszne oczywiście, ale kiedy zrobił to Piłat. Natomiast oni nie chcieli go, nie było ich intencją, żeby karać Jezusa na śmierć. Obydwaj powiedzieli, że nie widzą w nim winy, co ciekawe. Władza, cała władza. Jak to jest, że władza nie widzi w nim winy, a Jezus ostatecznie ginie? Jezus ostatecznie zostaje skazany. I tutaj taki mój wniosek, kiedy się nad tym zastanawiałem. Władza boi się tłumu. I boję się z różnych intencji tego tłumu. Niekoniecznie Piłat był przestraszony Żydami, wiecie, że zrobią mu krzywdę. Ale Piłat wiedział, że ma stanowisko, tak? I wiedział, że ma własne interesy w tym, tak? Żeby nie stracić tego stanowiska. Herod prawdopodobnie też. Miał jakieś interesy w tym, żeby nie stracić swojego stanowiska, tak? Jako króla. Więc każdy troszczy się o swoje stanowisko. I w momencie, kiedy tłum wymusza na nich to, co ma wymusić, to nawet jeżeli oni w swoim sumieniu nie zgadzają się z tym, to często odpuszczają. I to jest następny problem. To jest taka następna lekcja dla nas, że nikt nie powinien na nas wymuszać tego, co mówi nam nasze sumienie, tak? Co mówi do nas Bóg. Bo często niestety tak jest, że uginamy się pod presją ludzi, pod presją społeczeństwa, pod presją opinii jakiejś, prawda? A to, co mówi Bóg, nie, oczywiście czujemy, że tak powinno być, ale wiemy, że dużo stracimy, jeżeli tak zrobimy, prawda? Wiemy, że możemy ponieść jakieś konsekwencje, możemy ponieść jakieś... Będzie się to wiązało z jakimiś wieloma rzeczami. Może nie warto, czasami się zastanawiamy, żeby to robić, prawda? Ale tutaj to pokazuje, że tak może się skończyć, prawda? Jak te historie tutaj opisują to, co się wydarzyło. Ale wracając do Ewangelii Jana, do naszego rozdziału 18 i 19. Czytamy o jeszcze innej rzeczy. Odpowiedzieli mu Żydzi, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł. Jak myślicie, czy rzymski urzędnik, który... Powiedzmy tak kolokwialnie, miał w nosie żydowskie prawo, bo to go nie obowiązywało, bo to nie miało nad nim żadnej władzy, on się zakonem w ogóle nie przejmował. On był pod rzymskim prawem, był pod wymaganiami cesarza. Czy myślicie, że on się przestraszył czegoś, co było napisane w zakonie? Ja myślę, że nie. Że to nie tutaj jest mowa, że Żydzi postraszyli go zakonem tutaj i powiedzieli mu, słuchaj Piłacie, my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć. Myślicie, że tego się wystraszył? Że Żydzi mieli swoje prawo i które tam w tym prawie było coś zapisane? On wiedział, że Rzym ma tutaj władzę ostateczną, tak? On wiedział, że Rzym jest okupantem Judei i Żydzi to sobie mogą mówić. Ale ostatecznie to jest cesarz wydaje decyzję, ostatecznie prokurator jest odpowiedzialny tutaj za to, a nie Żydzi. Ale myślę, że on się przestraszył czegoś innego. On usłyszał o tym, że Jezus jest Synem Bożym. I wiecie, Rzymianie mieli swoje bóstwa. Tak? Pamiętamy z lekcji tych, o tej różnej historii starożytnej. I kiedy on usłyszał hasło Syn Boży, ja nie wiem, dokładnie jestem pewien teraz, nie sprawdziłem tego rano, się zastanawiam, w jakim języku on rozmawiał, Piłat z Jezusem. Nie będę mówił, bo nie sprawdzałem, więc nie będę tutaj wymądrzał. Natomiast myślę, że to hasło mogło mu dać coś do myślenia. I mógł się tego rzeczywiście wystraszyć w swoim sercu. Pewnie nie widać było tego po nim, prawda? Nie, lud nie zauważył, że on rzeczywiście się wystraszył tego, że to padło, ale może mu dało to, a może raczej na pewno dało mu to coś do myślenia. I czytamy właśnie o tym, że w tym momencie też dostaje kolejny sygnał. Nie musicie otwierać, ja może otworzę fragment z Ewangelii Mateusza. To jest jeszcze jeden fragment, który opisuje tą całą historię. W 27 rozdziale, w wersecie 19, czytamy takie słowa, 27 rozdział, jakby ktoś chciał sobie zapisać, werset 19. A gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona jego i kazała mu powiedzieć: nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie przez niego wiele wycierpiałam. Dostaje kolejny sygnał, słuchajcie, od swojej żony. Żona wysyła list i mówi: słuchaj, odpuść, nie rób tego, tak? I teraz pytanie, kolejny sygnał, tak? Co on z tym robi dalej, Piłat, tak? Ma jakiś problem duchowy w tym momencie, bo widzimy, że on nie jest chętny skazywać Jezusa. Dostaje sygnały, żeby odpuścił, no ale jednak sytuacja toczy się dalej, tak? I Jezus dalej rozmawia z nim. Wracamy do naszego rozdziału 19 Jana i do wersetu 10, 19 rozdział 10 werset. I czytamy: rzekł do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować cię? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który we mnie tobie, który mnie tobie wydał. Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Posłuchajcie, sytuacja kuriozalna. Wyobraźcie sobie teraz, że mamy jakiegoś władcę, niewierzącego władcę, i przychodzi do niego jakiś człowiek i mu mówi: słuchaj, człowieku, ty byś prezydencie, tak, czy królu, ty byś nie miał żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Do niewierzącego to człowieka tak mówi. Mężczyzny w tym przypadku. Jak to rusza ambicje mężczyzny? Jak taki człowiek, który nie ma żadnej władzy, może mi mówić, kim ja jestem i od kogo pochodzi moja pozycja, tak? Kiedy Piłat był podległy bezpośrednio cesarzowi, tak? Jak powinien zareagować w takiej sytuacji normalny facet, nie? Który ma pełną władzę w prowincji, który może wszystko? No, powinien powiedzieć: bluźnierstwo, tak? Bluźnisz, człowieku, za to go powinien nawet skazać, nie? To powinno być argumentem, że po prostu przychodzi jakiś człowiek i mówi: ty byś nie miał żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Pomimo, że on był miał nadaną władzę przez cesarza. Ale zobaczcie, co mówi Piłat, co zrobił Piłat. Jaki był rezultat tego, co powiedział Jezus? Odtąd Piłat starał się wypuścić go. Absolutnie nielogiczne, prawda? Jezus mu mówi: ty nie miałbyś żadnej władzy, kim ty jesteś, prawda? A on zamiast się oburzyć na to, zamiast zareagować, prawda, w jakiś taki twardy sposób, on od tego momentu stara się go wypuścić. Więc widać, że Piłat coś wiedział i Piłat coś czuł, tak? Że wiedział, że Jezus nie jest zwykłym przestępcą przede wszystkim. No zresztą to jest oczywiście potwierdzone, o tym mówimy cały czas, tak? Ale widzimy cały czas te jego reakcje. One po ludzku mówiąc, one są nielogiczne. One są niespójne, tak? Dla takiego człowieka, jakim był Piłat. Dla twardego Rzymianina, dla twardego prokuratora, prawda? Podległego tylko i wyłącznie cesarzowi, nie mającego już tam żadnej pośredniej władzy nad nim. A mimo wszystko właśnie w taki sposób reaguje. No i co się dzieje znowu dalej? 12 werset. Odtąd Piłat starał się go wypuścić, ale Żydzi krzyczeli głośno. I zobaczcie, tutaj widzieli, że wszystkie te argumenty już, które na razie padły, poległy i uderzają mocniej. Jeśli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. To już jest mocny argument, nie? To już jest twardy argument. Jeżeli go wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. I też czytałem w źródłach historycznych różnych, że cesarz miał parę asów w rękawie na Piłata. Piłat nie zawsze był w porządku wobec cesarza. I wiecie, jakby się skończyła sytuacja, kiedy do cesarza dotarłaby informacja od Żydów, że on tutaj robi coś niezgodnego z ich wolą? Efekt by był taki, że on na pewno by stracił swoje stanowisko od razu, a możliwe, że byłyby twardsze konsekwencje, tak? Więc tutaj jest kolejny moment na decyzję, tak? Tutaj Piłat rzeczywiście mógł go wypuścić. Miał taką sprawczą moc, żeby to zrobić. mógł powiedzieć, ok, decyduję, że ten człowiek będzie wolny. I pomimo tego wszystkiego, co w nim tam kotłowało się, prawda, tak jak widzimy, pomimo tego, że nie, był był przekonany, że nawet, że Jezus jest niewinny z punktu widzenia prawa, pomimo tego, co się dzieje dalej. Piłat tędy usłyszawszy te słowa, zobaczcie, to była reakcja właśnie na to, co Żydzi podstępnie zrobili, prawda? Usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim. I dalej sytuacja, wiemy, jak się rozwijała już. I ostatecznie czytamy, że ulega, prawda? Że ulega i w wersecie 16 czytamy, że wydaje Jezusa Chrystusa Żydom. Co ciekawe, też jest napisane, że wydaje, a nie skazuje, tak? Czyli zmywa część swojej odpowiedzialności. Uważa, czyści swoje sumienie, można powiedzieć w pewnym sensie, tak? Nie bierze odpowiedzialności za to. Zresztą czytamy o tym też, nie musicie też otwierać ostatni fragment już, który otworzę. Dzisiaj będzie Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, jeszcze na chwileczkę, bo tam jest dokładnie ten ostatni etap tej rozmowy opisany. 27 rozdział, wersety od 24 do 25. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiedział i rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. Zrzucił tą swoją odpowiedzialność, prawda? Po części tylko, tak? No bo jednak mógł Jezusa uwolnić, tak? Miał taką moc sprawczą, ale oczyścił swoje sumienie, tak? I my często niestety też tak postępujemy, słuchajcie. Chcemy zachować coś, ale jednocześnie oczyścić swoje sumienie, że jesteśmy w porządku przed Bogiem. To jest niestety, ale częsta domena człowieka wierzącego. Że chce z jednej strony coś zachować, ale z drugiej strony usprawiedliwić się przed Bogiem, że on jest w porządku, że on nie bierze za to odpowiedzialności. On się tego nie dotyka. I Pan właśnie coś takiego zrobił. Ale jak wiemy, skończyło się to tragicznie. Z historii też wiemy, tutaj z dobrze już udokumentowanych źródeł, że 3 lata później stracił jednak tą swoją posadę prokuratora w 1936 roku na skutek oskarżeń tam jednego namiestnika z Syrii. Stracił swoje stanowisko i niektóre źródła podają, że popełnił samobójstwo, że po prostu się zabił. I tak się skończyła ta historia. I słuchajcie, jaka to jest prawda dla nas, tak? Jaka prawda wynika tutaj może najpierw dla ludzi, którzy nie są zbawieni, którzy nie oddali jeszcze swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Jak taki człowiek reaguje na prawdę? Tak? Co robi z tą prawdą? Czy zadaje tylko tak jak Piłat pytanie, a co to jest ta prawda? Tak? No bo wiele ludzi zadaje takie pytanie, tak jak powiedzieliśmy, co to jest prawda? Nie? I jak rozmawiacie z ludźmi, z rodzinami, pewnie usiądziecie do stołów i będziecie, na przykład użyjecie, tak? Spróbujcie użyć takiego zwrotu, że Jezus jest prawdą. I zobaczcie, jaka będzie odpowiedź człowieka niewierzącego. Ona będzie często taka sama właśnie jak Piłata. A co to jest prawda? A gdzie jest prawda? Tak? To jest bardzo częsta odpowiedź ludzi, którzy nie chodzą z Bogiem. Tyle jest prawd, prawda? Gdzie jest ta jedna prawda? I tak często jest. Taka jest reakcja ludzi. Ale jaka jest też prawda dla nas, ludzi wierzących w tej historii? Jaka jest nauka dla nas? Jakie jest przesłanie dla nas właśnie z całej tej szczegółowo w wielu Ewangeliach opisanej rozmowy Piłata z Jezusem Chrystusem, konsekwencji, decyzji, które zostały podjęte. Przede wszystkim to, że uleganie presji też w większości, tak jak powiedzieliśmy, uleganie presji grupy ludzi, prawda, może mieć tragiczne konsekwencje. I tak samo druga z tych prawd jest taka, że jeżeli będziemy chcieli zachować te swoje profity, zachować to, co mamy, prawda? Nie opowiemy się za Jezusem całkowicie, ale będziemy chcieli coś zachować, to ostatecznie to stracimy. Wcześniej czy później. Piłat chciał zachować stanowisko, tak? Udało mu się na 3 lata. Co to jest 3 lata, nie? Po ludzku. Na 3 lata mu się udało zachować i tak je stracił, nie? A o ile więcej by zyskał, kiedyby wtedy, w tym momencie, prawda? Kiedy został skonfrontowany z tą sytuacją, powiedział: okej, wypuszczam Jezusa. Niech się dzieje, co chce. Tak, stracę to stanowisko, ale go wypuszczam. Jak sytuacja wyglądałaby inaczej, prawda? 3 lata, okej, na 3 lata zachował stanowisko, udało mu się. Słowa nie wystarczają, tak? Piłat powiedział dużo słów. Możemy nie mówić negatywnie o Jezusie, ba, możemy mówić pozytywnie o Jezusie. Możemy nawet go bronić, słuchajcie, tak jak Piłat to robił. Ale czy to wystarcza? Nie wystarcza. Nawet obrona Jezusa Chrystusa przed ludźmi nie wystarcza całkowicie. Nie tego oczekuje od nas Jezus Chrystus, tak? Ale on oczekuje rzeczywiście, tak jak Olgierd wczoraj, nie wiem, gdzie jest Olgierd, nie mogę go tutaj zlokalizować wzrokiem, bo dzisiaj na studium, Jest, siedzi tam właśnie. Tak jak on pięknie wczoraj powiedział, że trzeba po prostu poświęcić wszystko czasami. Trzeba po prostu odciąć, zostawić wszystko, tak? I pójść za Jezusem Chrystusem. I nie wystarczyło, że Piłat opowiedział się za Jezusem Chrystusem. Nie wystarczyło, że bronił go nawet przed tymi ludźmi. Ale nie poświęcił wszystkiego, tak? I to go ostatecznie zgubiło. I to jest taka lekcja dla nas, słuchajcie, że jeżeli nie oddajesz rzeczywiście, jeżeli nie poświęcasz wszystkiego Jezusowi Chrystusowi, to wszystko inne może być za mało. To wszystko inne może być za mało od tego, co On od ciebie oczekuje. I w konsekwencji może doprowadzić do takiej tragedii, jaka wydarzyła się w życiu Piłata. Także to jest i dla nas ostrzeżenie, i dla nas nauka. Ale postać Piłata, mówię, jest postacią tragiczną, bo ja myślę, że on ostatecznie, tak jak historia pokazała, rzeczywiście ta żona, historycy mówią, że była chrześcijanką, ostatecznie myślę, że zdał sobie sprawę z tego, kim był Jezus Chrystus. I mówię, tragiczne będzie to, kiedy będzie musiał być skonfrontowany w przyszłości z Nim. Kiedy będzie musiał spojrzeć na Niego jeszcze raz, nie? I spojrzeć Mu w oczy. I pamiętajmy, że każdy z nas też będzie musiał to zrobić, tak? Też będzie musiał stanąć przed Jezusem i spojrzeć w oczy. Być może nie mieliśmy takiej sytuacji, na pewno nie mieliśmy takiej sytuacji, nie być może, jak Piłat, tak? Ale były inne sytuacje, w której w takim czy innym stopniu opowiedzieliśmy się za Jezusem Chrystusem, czy podejmowaliśmy jakieś decyzje i też będziemy z nimi skonfrontowani. I to jest taka wspaniała lekcja, myślę, przed świętami też, żeby sobie przypomnieć i przeanalizować, tak, jak rzeczywiście nasze decyzje wyglądają, prawda, jak nasze postanowienia wyglądają, jak my możemy odnieść się, prawda, do konfrontacji z Jezusem Chrystusem, do tego, czy rzeczywiście oddaliśmy, poświęciliśmy Mu absolutnie wszystko. Amen.